Rozdział 21. Przed zniczem sanktuarium z pochyloną głową stała znajoma postać. Rejwan zbliżyła się wolno i zatrzymała kilka kroków od niej, nie chcąc przerywać Imenji zamyślenia. Usłyszała, jak drugi głos mruczy modlitwę, a potem zobaczyła, że się prostuje. — Och, Rejwan! — Imenja odwróciła się z uśmiechem. — Czym musimy się dziś zająć? Rejwan stanęła obok. Ogień falował i strzelał niczym cienki materiał na wietrze. Jego bezustanne poruszenia były hipnotyczne. Mówiono też, że bogowie mogą odebrać rozum komuś, kto zbyt długo będzie się w niego wpatrywał. Z wysiłkiem odwróciła wzrok. Karneja znów zwrócił się do nas, by darować synowi niewolę. Prosiłaś, żebym meldowała, gdy znowu spróbuję. Imenja skrzywiła się. Żal mi go. Trudno się pogodzić z tym, że własne dziecko popełnia straszną zbrodnię. W każdym innym kraju skazano by go na śmierć. Owszem, zgodziła się. I nie możemy spełnić jego prośby, ale napiszę do niego. Co jeszcze? Timel Sterer chce zostać sługą, ale uważa, że nie spodoba się to ojcu. Ma rację. To trudna sprawa. Ojciec nie jest w stanie mu przeszkodzić, ale spróbuje. Nawet jeśli to oznacza, że będzie musiał go porwać i wysłać do Jarime. Tak bardzo nas nie lubi? I Imenja zaśmiała się głośno. Nie, wręcz przeciwnie. Ale Timel jest jego jedynym synem. Kto będzie kierował flotyllą, gdy ojciec się zestarzeje? Rejwan nie odpowiedziała. Lepiej sprzedać cały interes, niż żeby syn spędził długie lata, zajmując się tym, czego nie znosi, i marnując magiczny talent. Imenja odwróciła się nagle i spojrzała w dal. Zmarszczyła czoło, a potem odprężyła się i westchnęła. Te sprawy muszą zaczekać, rzekła. Powrócił nasz niesforny znajomy. Nekaun? Rejwan poczuła dreszcz nadziei. Imenja skinęła głową i uśmiechnęła się ze zrozumieniem. Tak. Uśmiech drugiego głosu stał się jeszcze szerszy, gdy Rejwan poczuła, że oblewa się rumieńcem. Więc chodźmy razem. Zabrała Rejwan od znicza w stronę budynku w sanktuarium. Na początku napotykani słudzy byli raczej milczący. Zatrzymywali się na widok Imenji, by wykonać znak gwiazdy. A potem przemknął goniec i jego pośpiech sprawił, że Imenja zatrzymała się i skupiła. Bliżej wejścia do sanktuarium napotkali niewielką grupę szepczących między sobą sług. — Co się dzieje? — spytała Rejwan. Imenja westchnęła. Słyszeli raporty, że prowadzi z sobą więźniów i że to nie są zwykli ludzie. Wyczuwając w głosie Imenji zniechęcenie, Rejwan uznała, że dalsze pytania lepiej zachować dla siebie. Było jasne, że jej pani nie pochwala tajemnic Nekauna. Gdyby ludzie się domyślili, że inne głosy nie znały powodów jego zniknięcia, mogliby dojść do wniosku, że Nekaun im nie ufa lub nie ceni ich zdania. Dotarły do holu i przeszły na drugą stronę. Pod jednym z łukowych przejść czekali Szar i Werwel. Imenja podeszła do nich. Oto nadchodzi, mruknął Szar. Spoglądając za jego wzrokiem, Rejwan zauważyła, że zza jednego ze skrzyżowań parady wlewa się tłum. Rozlał się po głównej arterii i podzielił na dwie części, zostawiając miejsce, by do sanktuarium mogło podjechać kilka otwartych plattenów. Siedzieli w nich słudzy i grupa dzieci ze skrępowanymi rękami, przywiązanymi do burt wozów. Rejwan usłyszała pełne zdumienia syknięcia. Podzielała to zaskoczenie. Dlaczego Nekaun uwięził te dzieci? Co zrobiły, by zasłużyć na takie traktowanie? Sije, rzekł Werwel głosem cichym i mrocznym od nienawiści. Sije? Rejwan przyjrzała się uważniej. Twarze więźniów nie należały do dzieci, lecz do dorosłych. W jej umyśle rozbłysły wspomnienia z wojny. Trudno było określić wielkość ludzi nieba, kiedy znajdowali się w powietrzu. Jednak widziała martwych na ziemi. Jednego nawet zbadała, choć zniekształcone kończyny i tworząca skrzydła membrana napełniały ją fascynacją, ale i obrzydzeniem. Niektórzy z myślicieli chcieli zabrać kilku z sobą, aby przestudiować ich budowę, ale głosy zakazały tego. Ostatni plat ten wiózł tylko jednego pasażera, a jej serce podskoczyło, gdy zobaczyła szeroko uśmiechniętego Nekauna. Kiedy się zatrzymali, zeskoczył i bez wysiłku wbiegł po schodach. Nie spojrzał nawet na Rejwan, skupiając uwagę na głosach. — Jak sobie radziliście przez ostatnie parę dni? — spytał. — Mam nadzieję, że wszystko przebiegało gładko pod moją nieobecność. — Dostatecznie gładko — odparł spokojnie Werwel. — Widzę, że byłeś zapracowany. — Owszem. Nekaun spojrzał na platteny. Słudzy zaczynali odwiązywać więźniów od pierścieni. Sije byli skuci razem za kostki. Bogowie poinformowali mnie, że wojownicy Sije przybywają, aby zaatakować klaw, i że powinienem zmierzyć się z nimi i z ich czarownicą. Czarownicą? Powtórzył Szar. Nekaun uniósł głowę i wzrokiem przebiegł po niebie. Byłą białą. I Imendża syknęła zdumiona. Auraja? Spojrzał na nią z uśmiechem. Tak, podążała tutaj za nami, więc nie wątpię, że jest gdzieś blisko. Czy stanowi zagrożenie? Spytał Werwel. Raczej nie. Sije wierzą, że bogowie zakazali jej walki z nami. Nekaun uśmiechnął się, a potem spojrzał na ludzi nieba. Lepiej odprowadźmy więźniów do celi. Odstąpił o krok. Rejwan poczuła ukłucie rozczarowania. Nie spojrzał na nią nawet przelotnie. W sanktuarium nie ma cel, przypomniała Imendża. Nekaun odwrócił się z uśmiechem. Ależ są, tylko bardzo dawno nie były używane. Kiedy chciał już odejść, Imendża prychnęła z niechęcią. Jaskinie, stwierdziła z wyraźnym niesmakiem. Kim się stajemy? Oni są naszymi wrogami i próbowali nas zaatakować, przypomniał Szar. Miejsce Sije jest w kompleksie więziennym, oświadczyła. Poza sanktuarium. Nekaun musi być blisko, aby nie dopuścić do ich uwolnienia przez Auraję. Szar wzruszył ramionami. Nie możemy przecież żądać, żeby zamieszkał w więzieniu. I Imendża zmarszczyła brwi, a potem westchnęła. Rejwan zawahała się, gdy jej pani odwróciła się gwałtownie i odeszła. Drugi głos przystanęła, obejrzała się i uśmiechnęła z wyraźnym wysiłkiem. — Chodźmy, towarzyszko Rejwan — powiedziała spokojnie. — Mamy pracę do wykonania. Sreil był obolały. Ręce go piekły od trzymania ich tak długo w jednej pozycji, a przeguby były zaczerwienione i obtarte przez powróz. Ale to nie wszystko. Wozy, które wiozły ich do miasta, bezustannie trzęsły się i podskakiwały, aż Sreil miał wrażenie, że wszystkie kości powypadają mu ze stawów. Mięśnie bolały od zapierania się o burty wozu. Z boku miał sińca, bo uderzył się o poręcz. To był dopiero początek. Na pewno czekały ich gorsze rzeczy. Był o tym przekonany od samego początku, kiedy przygniotła ich sieć. Pentadrianie nie zabili ich, a zatem musieli mieć jakiś inny straszliwy plan. Poprzedniej nocy, w dużej sali zasypanej suchą trawą, w towarzystwie zwierząt ciągnących wozy, związany spał niespokojnie. Dręczyły go koszmary, pochodzące z dawnych historii o pierwszych dniach Sije. O czasach, gdy ich ciała odkształcały się i zmieniały. Starsi powtarzali te historie szeptem, w ciemnościach. Mądrze było pamiętać ich ofiarę i koszt przekształcenia, ból, cierpienia przy błędach i tych zdeformowanych. Te historie powracały teraz, aby go męczyć, być może ściągane bólem wykręconych rąk. Pojedyncza pochodnia na stojaku była jedynym oświetleniem olbrzymiego pomieszczenia, w którym się dziś znaleźli. W tej poświacie szerokie kolumny, do których ich przykuto, wyglądały jak drzewa w przestrzeni. Na podwyższeniu z boku wznosiło się ogromne kamienne krzesło, rozsypujące się ze starości. Być może jeden z pentadriańskich bogów bywał tu od czasu do czasu. A po tej myśli zaraz nadeszła inna, że Sije zostali tu sprowadzeni jako ofiary. Oderwał swe myśli od tych mrocznych miejsc, ale w efekcie wrócił pamięcią do matki. Jak będzie rozpaczała, kiedy usłyszy o ich klęsce. Miał nadzieję, że Sije, którzy uciekli, dotrą do domu. Jeśli nie, to matka może posłać następnych, żeby się dowiedzieli, co zaszło. Było jasne, że zostali zdradzeni, a zatem pewnie i następni wpadną w pułapkę. Sreil aż podskoczył, słysząc ten głos, obejrzał się. Patrzył na niego Sije, przykuty z drugiej strony kolumny. — Tisel? — Zastanawiałem się — powiedział wojownik. — Nad tym, kto nas zdradził. Sreil zauważył, że inni Sije słuchają i obserwują. — Ja też — zapewnił. — Nie myślisz, nie uważasz chyba, że to Auraja? — Nie — odparł twardo. — Ale nam nie pomogła. Nie pozwolono jej. Bogowie zakazali jej walczyć, pamiętasz? Tisel westchnął. Ale dlaczego to zrobili? Przecież to bez sensu. A może ona tylko tak mówi? Tel też to mówił. Gdyby nas zdradziła, jechałaby razem z pentadrianami, a nie podążała za nami w powietrzu, przekonywał Sreil. Ten dowódca pentadrian cały czas ją obserwował, jakby się bał, że ich zaatakuje. Inni Sije pokiwali głowami. — Więc kto? — zapytał Tisel. — Na pewno nikt Sije. Sreil pokręcił głową. — Nie. Co by na tym zyskał? — To zrobili ziemiochodzący — syknął ktoś. — Szpieg, który usłyszał o naszych planach od białych. — To możliwe — zgodził się Sreil. — A może Elai? — dodał ktoś. Wszystkie głowy zwróciły się w jego stronę. Wzruszył ramionami. — Słyszałem, że klan Piasku podejrzewa Elai o handel z pentadrianami. — Oni nigdy by nas nie zdradzili — stwierdził Tisel. — Zresztą jak mogliby się dowiedzieć o naszych planach? — Juan mówi, że pentadriański czarownik czyta w myślach — odezwał się nowy głos. Wszystkie oczy zwróciły się w stronę Tela. Odczytał nasze zamiary z myśli, kiedy przelatywaliśmy nad miastem. Sreil poczuł, że serce w nim zamiera. To ja prowadziłem nas nad miastem. To wszystko moja wina. Ale skąd mogłem wiedzieć, że ich przywódca jest do tego zdolny? Nikt mi o tym nie powiedział. Ani Auraja, ani Tel. Telu... — Czy bogowie pozwolą Aurai nas uratować? — zapytał ktoś. — Nie wiem — przyznał kapłan. — Może tylko wtedy, kiedy nie będzie to wymagało walki. — A może nasze schwytanie było częścią jakiegoś większego planu? — Nie wiem — powtórzył Tel. — Możemy tylko zachować wierność i się modlić. Po czym przystąpił do tego drugiego? Wprawdzie kilku Sije jęknęło ze zniechęceniem, ale Sreil czuł, że te słowa go uspokoiły. Pocieszała go nadzieja, że jest częścią ogólnego schematu rzeczy. — Że to nie był mój błąd — powiedział sobie. Przymknął oczy i skupił się na słowach młodego kapłana, w nadziei, że odpędzą od niego ponure myśli. Ściany na dolnych poziomach pałacu Hanai były tak grube, że komnaty wydawały się połączone z sobą krótkimi korytarzami. Wykuto w nich wnęki, a niektóre wyłożono nowym kamieniem. Wyglądały z nich popiersia ważnych kobiet i mężczyzn z nieodmiennie srogimi minami. Mijali ją mężczyźni i nieliczne kobiety. Emeral łatwo było sobie wyobrazić, że starali się jak najszybciej wydostać z tego dusznego miejsca, ale nie wyczuwała w nich lęku, jedynie ukrytą nutę irytacji, celowości i niepokoju, które znała z dziesiątek innych miast. Zdaniem bliźniąt pałac był siedzibą dawno wymarłego królewskiego rodu, który kiedyś władał Murrem. Labirynt komnat, zarówno wspaniałych, jak i prymitywnych, wciąż zamieszkiwali służący, dworzanie i rzemieślnicy, ale władcą był teraz pentadriański oddany sługa, znany jako strażnik. Dwóch spośród myślicieli, szukających zwoju, pochodziło z bogatych, wpływowych rodzin zamieszkujących pałac. To oni dawali mieszkanie wszystkim pozostałym. Jednak przez większość dnia cała piątka pracowała w bibliotece. I tam właśnie zmierzała Emeral. Chłopiec, któremu zapłaciła, by ją tam zaprowadził, skręcił w korytarz, prowadzący głębiej w skałę. Puls jej przyspieszył, gdy stanęli przed wielkimi, rzeźbionymi wrotami. Chłopiec wyciągnął do niej rękę. Wrzuciła do niej monetę, a on odbiegł szybko. Emeral odetchnęła, po czym zapukała. Odpowiedziała jej długa cisza. Skupiła się na przestrzeni za drzwiami, wychwytując emocje kilku osób. Większość była czymś zajęta i spokojna, ale jeden człowiek był skupiony i nieco zirytowany. Potem uchwyt przekręcił się i drzwi otwarły się do wnętrza. Stary mężczyzna spojrzał na nią znad długiego nosa.
— Tak?
— Chcę się zobaczyć z myślicielami — powiedziała. — Czy są tutaj? Uniósł brwi, ale nie odpowiedział. Odsunął się tylko i wskazał salę za sobą. Był to spory pokój. Strop, jak w większości komnat pałacu, znajdował się nieprzyjemnie nisko. Jakby w przeciwieństwie do niego, przeciwległa ściana była sporo oddalona od drzwi. Ściany pomieszczenia zastawiono półkami, na których piętrzyły się zwoje i inne przedmioty. Posągi i stoły, na których poukładane były niezwykłe i starożytne przedmioty, dzieliły salę na trzy części. Starzec podszedł do zasłanego zwojami stołu obok na wpół opróżnionej półki. Z glinianej tabliczki uniósł kawałek wilgotnej szmatki i odłożył na bok, a potem sięgnął po rysik. Kiedy znów zajął się zwojami, Emeral tylko uśmiechnęła się drwiąco. Najwyraźniej sama musiała znaleźć myślicieli. Wolno przeszła wzdłuż biblioteki, przyglądając się przedmiotom na stołach. Kilku mężczyzn w różnym wieku stało w paru miejscach. Niektórzy czytali, inni pisali, a grupka cicho rozmawiała. Na drugim końcu sali pięciu mężczyzn siedziało na ławie i rozmawiało. Aromatyczny dym unosił się z płonącego pomiędzy nimi kadzidła, prawdopodobnie rodzaju stymulanta. Gdy Emeral się zbliżyła, trzej mężczyźni, którzy akurat nie rozmawiali, unieśli głowy i spojrzeli na nią. Najmłodszy patrzył z zaciekawieniem, ale reszta po chwili skierowała uwagę ku rozmawiającym. Zatrzymała się między ławami i konwersacja nagle się urwała. Potężny mężczyzna z gęstymi brwiami i chudy o wąskich wargach spojrzeli na nią z irytacją i zmarszczyli brwi. — Witajcie, myśliciele! — powiedziała. Teraz wszyscy na nią patrzyli. Przebiegła wzrokiem od twarzy do twarzy, skupiając się w końcu na oczach potężnego mężczyzny. — Czy ty jesteś Barbonia Titemeister? Lekko uniósł brew.
— Tak, to ja.
— Jestem Emmea Startracker, córka Karo Startrackera, szlachcica i matematyka z Torenu.
— Zawędrowałaś daleko od domu — zauważył najmłodszy z nich.
— Owszem, wraz z ojcem interesuje się antykami. Uniosła pudełko, w którym ukryła fałszywy zwój. Ostatnio kupił to, ale że zdrowie nie pozwala mu na podróże, wysłał mnie tutaj, żebym w jego imieniu zasięgnęła informacji. Moje studia doprowadziły mnie do was. Myślę, że obiekt was zaciekawi.
Potężny mężczyzna parsknął z powątpiewaniem. — Nie sądzę.
Nie chodziło mi o pudełko, odparła oschle. Raczej o zawartość.
Tak się domyślałem, rzekł.
Spojrzała mu w oczy.
Ostrzegano mnie, że myśliciele nie znają dobrych manier, nie szanują kobiet ani nie dbają o higienę osobistą. Ale spodziewałam się, że znajdę bystre i badawcze umysły. Te słowa wywołały uśmiech na twarzy młodszego myśliciela, ale reszta pozostała obojętna. Jesteśmy dostatecznie mądrzy, aby wiedzieć, że żadna cudzoziemska kobieta nie może dostarczyć nam niczego ciekawego. Spojrzała na podstawkę kadzidła, uśmiechnęła się i kiwnęła głową. Rozumiem. Odwróciła się i ruszyła przez salę. Na ciężkim stole leżała kamienna płyta z pradawnymi symbolami. Zdziwiła się, ale była to inskrypcja z dawno już zburzonej świątyni w Jarime czy Raosie, jak kiedyś nazywano to miasto. Prawdopodobnie wiele razy w przeszłości przechodziła obok tego kamienia, gdy leżał w swym pierwotnym miejscu. Skąd się wziął w murze? Usłyszała kroki i wyczuła, że ktoś się zbliża. Wciąż spoglądała na płytę, spodziewając się, że idący ją minie, ale się zatrzymał. Stanął u jej boku, a kiedy uniosła wzrok, zobaczyła najmłodszego z myślicieli. Powstrzymała uśmiech. Oczywiście, że to on. Bar zawsze jest taki, odezwał się. Nie przepada za kobietami. Mam nadzieję, że nie jesteś bardzo rozczarowana. To jego strata, nie moja. Powiedz, jak trafiła tutaj ta płyta? Wzruszył ramionami. Zawsze tu była, parsknęła. Teraz rzeczywiście jestem rozczarowana. Czy te dymiące zioła tak zamgliły umysły myślicieli, że nie wiecie nawet, jakie macie tu skarby? To żaden skarb. Płyta kamienna ze starożytnego Raosu nie jest skarbem? Czy wiesz, jakie są rzadkie? Cyrklianie zniszczyli tak wiele pamiątek po erze wielu, że nasza historia rozsypała się na kawałki, pokazała jeden z symboli. Ten kapłan, Gaomea, to jeden z nielicznych, których imiona wciąż jeszcze są znane. Przesunęła palcem wzdłuż linii symboli, tłumacząc nam murrański. Są tu jeszcze inne takie kamienie? Teraz patrzył na nią ze zdziwieniem. Nie wiem, ale mogę spytać bibliotekarza. Jeśli coś jest, pokażę ci, gdy go o to poproszę. Spojrzała na niego. Jest aż tak źle? Co? Że nie mogę sama poprosić? Skrzywił się. Nie, ale jak mówił Bar, jesteś kobietą i to cudzoziemką. Westchnęła i przewróciła oczami. No cóż, i tak lepiej niż w domu. Jedynym sposobem na zobaczenie dawnych skarbów jest odkupić je od jakiegoś bogatego arystokraty. I to tylko wtedy, gdy ma ochotę sprzedać. Odeszli od stołu w stronę starca, który katalogował swoje zwoje. Wszystko to należy do Pentadrian, powiedział głosem sugerującym, że niespecjalnie się tym przejmuje. Ale przynajmniej tego nie zniszczyli, tak jak cyrklianie. Miałam szczęście, że ocaliłam to. Poklepała pudełko. Więc co tam jest? Och, kawałek starego zwoju. A dlaczego przyszłaś z nim do nas? Zawahała się i spojrzała na niego z uwagą. Jest napisany w Sorlu. Patrzył na nią z niedowierzaniem. Ona zaś mówiła dalej, jakby milczenie wzięła za niewiedzę. To starożytny język kapłanów Murru. Wydawało mi się, że powinieneś to wiedzieć. Pokręciła głową, jakby zniechęcona. Miałam nadzieję, że dla miejscowych będzie to miało więcej sensu. Mogliby znać te miejsca, o których wspomina zwój, albo wiedzieć, co oznacza ofiara oddechu. Wsunęła pudełko do torby u pasa. Czy możemy teraz spytać o inne skarby? Myślę, że tylko dzięki nim ta podróż będzie warta poświęconego jej czasu. Napięcie i podniecenie młodego człowieka było niemal namacalne. Jednak z godnym podziwu opanowaniem zachował milczenie. Tego się spodziewała. Młodsi myśliciele rzadko robili cokolwiek, nie pytając najpierw o zgodę starszych kolegów. W takim razie muszę zadbać, aby Rikron pokazał ci wszystko.